Żaden występ pana Cejrowskiego nigdy w życiu nie został odwołany. Chociaż wrogów mieliśmy potężnych. I co? Jajco.
Studio Dziki Zachód.
Wybierał, aż w końcu wsiadł w samolot i przyleciał do Polski. Wojciech Cejrowski, Studio Dziki Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry. Już tu z 10 dni jestem, człowieku.
To prawda, jesteś 10 dni, czyli przyjechałeś 16 dnia wojny na Ukrainie. Przyleciałeś, wylądowałeś, rozejrzałeś się dookoła, przeczytałeś kilka artykułów na temat samego siebie, twoich własnych poglądów i co?
No jajco, no. Nie czytam. Nie czytam ani Gazety Wyborczej, ani Onetów, ani innych takich, bo nie muszę robić tego służbowo, tak jak ty. Natomiast no to jak ktoś chciałby pogooglać sobie wstecz, to wie, że Cejrowski ruskich nie lubił, jest rusofobem i wcześniej mnie Gazeta Wyborcza właśnie oskarżała o to, że rusofob jestem, bo mówię, żeby nie handlować w ogóle z Rosją, nigdy. To kilka lat temu mówiłem. Żeby nie handlować, bo to jest niebezpieczny partner handlowy. Wtedy zupełnie poza kontekstem jakiejkolwiek wojny, to jeszcze było przed inwazją na Krym, mówiłem, że to jest niebezpieczny partner handlowy, to w czasach, kiedy PSL miał kłopoty takie, że wysyłaliśmy do Rosji kiełbasy i jabłka, a Putin z dnia na dzień mówił, że one jakieś normy nie spełniają i tam weterynarz rosyjski musi sprawdzić, czy polska kiełbasa nie jest przypadkiem trująca. To ty będziesz pewnie nawet pamiętał, za którego rządu to było i w jakiej dacie. Tak po prostu z dnia na dzień powiedzieli i wtedy, jak ktoś kiełbasą handluje, to się orientuje, że on ma 20 ciężarówek, które wyjeżdżają dzień po dniu, bo tam muszą być stałe dostawy do sklepów i on nagle ma te 20 ciężarówek chłodniczych pod granicą, a nie wiadomo, kiedy weterynarz rosyjski zdecyduje w te czy we w te. Więc to jest niebezpieczny partner handlowy, również dlatego, że on za pomocą handlu rozgrywa różne swoje wojenki. I nie należało z Rosją handlować nigdy. Ona wciąga na swój rynek, bo jak sprzedawaliśmy jabłka, to był największy odbiorca jabłek i wszystkie polskie jabłka jechały na wschód i się wszyscy cieszyli, że sprzedajemy za miliony. Sprzedajemy jabłka, a potem z dnia na dzień jest z tym kłopot. No więc mówiłem dawno, że nie należy z ruskimi handlować, bo to jest niebezpieczne. Handlowo, strategicznie w jaki inny sposób. No ale po naszej audycji, jak odwracałem mapę, żeby pokazać, jak Amerykanie obserwują Putina i zastanawiają się, analizują jego myśli, no to zostałem onucą ruską. No, to tak jakby na zlecenie policji psychiatra analizował motywację seryjnego zabójcy. Putin to jest seryjny zabójca KGB-owiec. Ktoś analizuje jego motywację i nagle oskarżamy go, że on go popiera, bo analizuje motywację. Stara się wytłumaczyć, dlaczego on to robi. No przecież to nie jest usprawiedliwienie tych złych czynów, które robi seryjny morderca, tylko analizujemy, co nim powoduje, żeby zatrzymać na przykład tę łapę, żeby zrozumieć, co zrobi dalej, jaki będzie następny krok psychopaty. No to chcemy zrozumieć, jak myślał przed poprzednim krokiem i tyle.
Warto psychopatów rozumieć. Jabłka to wojenki, gaz to wojny. To gaz sprzyjał Putinowi, to dzięki temu, że handlował na taką skalę z Niemcami, z Europą Zachodnią i ropą z Ameryką, mógł uzbroić się i zbudować swoje, i chcieć odbudować swoje imperium.
No tak, natomiast polskie branże mógł ręcznie, ponieważ tam jest dyktatura w Rosji. My mówimy demokracja jakaś tam jest, jakieś coś się rodzi, tam jest dyktatura. Zawsze były rządy autorytarne i za carów, i za Stalina, i za Putina i to się nie zmienia. Możemy lukrować rzeczywistość, ale to się nie zmienia i w mojej ocenie się nie zmieni. No i on mógł, autorytarny rząd, mógł powalać pojedyncze branże w Polsce. Mógł sobie zdecydować, dzisiaj walniemy w jabłka i rząd PSL-u będzie miał kłopot w związku z tym, a za dwa tygodnie uderzymy w jakiś inny polski rząd, przestawia pionki na naszej szachownicy. Z kimś takim nie należy, z wrogiem, przez stulecia wrogiem Rzeczypospolitej, nie należy robić żadnych interesów. I to mnie prowadzi też do takiej konstatacji, słuchacz do nas napisał, właściwie nawet nie moje, przypomniał nam po którejś z poprzednich audycji, że Rosjanie nas podsłuchiwali z tej swojej ambasady w Warszawie. I teraz w kontekście wojennym to jest bardzo dobra okazja, żeby przesunąć ich ambasadę w inne miejsce. No przecież nie przestali nas podsłuchiwać. To było całe to, te 4 hektary ziemi w kluczowym punkcie Warszawy, naszpikowane wszystkim od początku, odkąd ta ambasada tam jest. Przedstawicielstwo tego mordercy Putina tak blisko, że w promieniu kilometra od jego ambasady, ambasadę ma przy ulicy Spacerowej w Warszawie, w promieniu kilometra ma Belweder, Kancelarię Premiera, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
I jeszcze jedno ma rezydencję premiera, naprzeciwko ambasady jest.
No więc właśnie. I czy to jest, proste pytanie, czy to jest dla Polski bezpieczne? Do tej pory były niezręczne, zawsze był niezręczny moment, żeby im wymówić i zaproponować inną lokalizację. A teraz uważam, jest dobry moment, żeby odzyskać te 4 hektary polskiej ziemi w kluczowym punkcie. Tam jeszcze Belweder, jak kiedyś Jabłoński siedział w Belwederze, to też miał blisko do ambasady. Może im zaproponować teraz jakieś bagna tam za kościołem tej wdzięczności, taki kościół jest, jak on tam się nazywa?
Opatrzności Bożej.
O, tenże właśnie, z wdzięczności za odzyskanie niepodległości miał być zbudowany, dlatego mi się tak skojarzyło. Tam jest kawałek wolnego pola, nieuzbrojony niczym. Możemy im tam dać 6 hektarów zamiast tych 4 i niech sobie wybudują trochę dalej od naszych kluczowych obiektów nowy, nowoczesny obiekt. A to naszpikowane elektroniką podsłuchującą urządzenie po prostu trzeba im zabrać.
To jest mały pałac kultury. Ambasada radziecka, kiedyś sowiecka, teraz rosyjska.
No to jeden z tematów. Co do Rosji, to jeszcze znalazłem w amerykańskiej prasie takie spostrzeżenie, to jest znak zapytania, to nie jest jeszcze żadna teza. Kiedy patrzymy, jak skutecznie Ukraińcy generałów odstrzeliwują, rosyjskich. Zginęło 5 generałów. Ostatnio zlikwidowany został zastępca floty czarnomorskiej. Zginęło 6 ważnych pułkowników. Tutaj by trzeba, i może masz kogoś takiego w Polsce, kogoś, kto studiuje armię rosyjską. Czy Putin robi u siebie czystkę rękami Ukraińców w taki sposób, że wysłał na front takich generałów, których chce się pozbyć? Czy może jest na odwrót. Wysłał najbardziej zaufanych i wokół niego robi się pustka, a zostają generałowie z tej frakcji, która być może Putina obali. No, 5 generałów i to frontowych, to nie są obojętne postaci, tylko to jest taka szachownica rozgrywki, którą znowu warto przeanalizować. Nie wiem, co tam jutro napisze Wyborcza, jak ja mam występ w Krakowie jutro. Znowu mi będą chcieli salę odebrać. Ale to jest ważna analiza. Zginęły głowy. I teraz, kim były te głowy? Czy to byli zaufani, czy wprost przeciwnie? Czy to może były obojętne Putinowi generały? Bo cały czas też się pojawia w polskich mediach, też to słyszałem, taka opowieść, że być może będzie jakiś przewrót pałacowy. No tak jak wszystkie stołki w Rosji sowieckiej zmieniały się na zasadzie przewrotów. Nawet jeżeli przywódca umarł zwyczajną śmiercią, to były podejrzenia, że może ktoś ją przyspieszył. A nawet jak nie przyspieszył, to potem były przeróżne machlojki pałacowe i jakieś frakcje tam są bez przerwy i wygrywają. No więc ważną częścią analizy jest sprawdzenie, czy wokół Putina powstaje pustka w związku z tym, co na Ukrainie potracił tych generałów, czy może konsolidację sobie robi.
To na pewno warto przeanalizować, tak jak pewno miałeś okazję przez 16 dni wojny obserwować media amerykańskie i nastrój w tych amerykańskich mediach, przede wszystkim w telewizji Fox, bo tą z największą przyjemnością oglądasz.
To nawet nie chodzi o to, czy ja ją oglądam z przyjemnością, tylko telewizję Fox ogląda więcej Amerykanów. Mówimy o telewizjach, które informacje podają. Nie mówimy o stacji rozrywkowej, która gra disco polo. Tylko jeśli chodzi o kanały informacyjne, stacje, które 24 godziny na dobę nadają newsy, no to tak jak u nas TVP Info jest Polsat News, to tego typu stacje bierzemy pod uwagę. No i teraz jakby je wszystkie pododawać, CNN, najbardziej rozpoznawalna amerykańska, pierwsza stacja newsowa, kiedy facet zakładający CNN powiedział, że chce nadawać dziennik wieczorny przez 24 godziny na dobę, to się pukali w czoło. Okazało się, że na tamte czasy to był hit i jest to hitem do dzisiaj. No więc gdyby dodać CNN, NBC, CNBC, wszystkie stacje nadające newsy, to one wszystkie razem mają widownię mniejszą niż jedna stacja Fox News. I to od wielu lat tak jest. Z tego wniosek, że w wolnym społeczeństwie amerykańskim albo jest przechył w kierunku tego typu wiadomości, które podaje Fox, ale to jest mniej prawdopodobne, albo po prostu ludzie ufają, że na Foxie podaje się prawdę. Na Foxa zaprasza się lewicę i prawicę i oni mają możliwość debaty. Zaprasza się przeciwników politycznych, żeby się wypowiedzieli. Jest to stacja, która sama siebie definiuje jako konserwatywna, czyli bardziej republikańska niż demokratyczna, ale zapraszają też swoich przeciwników, żeby z nimi pogadać, wysłuchać, co tamci mają do powiedzenia. No i na Foxie pojawiają się postaci zarówno ze strony demokratów, jak i republikanów, które to postaci zadają pytania administracji amerykańskiej. A czemu to jest nasza wojna? I no, niestety nie umie ekipa Bidena obronić tej wojny na Ukrainie. Nie potrafią, do Amerykanów mówiąc, jak się w Polsce rozmawia, to nikt w ogóle się nie zastanawia, dlaczego to jest nasza wojna. No wolimy, żeby ta wojna się odsuwała w kierunku Rosji, niż przesuwała w kierunku Polski, więc w tym sensie jesteśmy żywotnie zainteresowani, żeby ten front na Ukrainie był, żeby szedł na wschód. Natomiast Amerykanie patrzą inaczej. Amerykanie pytają Bidena, czemu wydałeś $800 milionów na pomoc wojskową dla Ukrainy? Jaki w tym jest interes przeciętnego Amerykanina? Czyli mój, pyta Amerykanin. I szuka odpowiedzi. I na stacjach tych drobnych wszystkich CNN nie znajduje w ogóle nawet tego pytania, nie tylko odpowiedzi. Natomiast na Foxie pojawiają się postaci znaczące z polityki, które mówią, dlaczego wydajemy kupę forsy na obronę granicy ukraińskiej, a jednocześnie nie wydajemy ani grosza na obronę granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, przez którą idzie nawałnica ludności, dużo, dużo większa niż przez polską granicę ci uchodźcy. Do Ameryki przechodzą setki tysięcy ludzi stale, odkąd Biden objął urząd. Niepowstrzymana fala ludzi. No i rodzi się w Amerykanach takie pytanie, dlaczego ja płacę podatki na jakąś wojnę w jakimś kraju, jaki jest w tym interes mój? No i nie ma dobrej odpowiedzi. Ja ci nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo Biden też nie odpowiedział.
Ale to jest wiodący ton w telewizji Fox?
To jest coraz bardziej wiodący ton w obliczu konsekwencji tej wojny. No bo ceny ropy i gazu wzrosły. Biden wykonał zaskakujący ruch, jak na niego, i bardzo odważny. Dobra, przestajemy kupować ropę i gaz od Rosji. Z dnia na dzień. Ale jednocześnie nie odblokował produkcji własnej amerykańskiej. Ameryka przed Bidenem była niezależna. Była eksporterem ropy i gazu. Czyli pokrywała wszystkie własne potrzeby z tego, co uruchomił Trump. A i po pokryciu wszystkich własnych potrzeb, i benzyna, i gaz były bardzo tanie za Trumpa, jeszcze starczało z tego wydobycia bieżącego na eksport. No myśmy na przykład kupowali gaz z Ameryki. Biden pierwszego dnia urzędowania zamknął wszystkie kurki, które otworzył Trump, a teraz jeszcze zamknął kurki importowe z Rosji. No to ceny benzyny tak dramatycznie poszły w górę, że bieda zaczyna zaglądać Amerykanom w oczy, szczególnie tym biedniejszym, o których mają się demokraci troszczyć najbardziej. Kolejki po darmową żywność w Nowym Jorku. To każdy se może googlnąć teraz i otworzyć. Na Brooklynie i w innych miejscach są długie, przez wiele set metrów ciągnące się kolejki ludzi z wózkami, którzy przychodzą po pomoc żywnościową do władz. Bo im nie starcza. Bak benzyny kosztuje ponad 2 razy więcej za Bidena niż kosztował za Trumpa. No to co proszę przełożyć na polskie okoliczności. Nagle stać się, żeby zatankować za 10 zł i nie dojedziesz do szkoły nawet. No i tu Amerykanie zadają pytania. Dobra, zaangażowałeś się w wojnę. Dobra, nie kupujesz od Putina. Bardzo fajnie. Nawet pomijając kontekst ukraiński, Rosja jest wrogiem Ameryki, czy konkurentem, czy adwersarzem, jakkolwiek będziemy słówek szukać różnych na określenie. Putin bandyta, to już się przedarło do amerykańskich. No morderca masowy, zbrodnie wojenne, to Amerykanie rozumieją. I nie chcemy od takiego gościa kupować ropy ani gazu. W porządku. I ponosimy tego konsekwencje. Wzrost cen. W porządku. Ale dlaczego nie została odblokowana produkcja amerykańska? Co by całemu światu pomogło? Bo jak nie kupujemy od Rosji, to ceny gazu i ropy na całym świecie rosną. Więc trzeba teraz, no Putin przestaje trochę produkować, bo nie ma dokąd sprzedać. Chińczycy wszystkiego od niego nie kupią. Chwilowo nie ma po co pompować, bo nie ma komu potem wysłać tego, co wypompuje. No to jak się ogranicza produkcję, ceny rosną. To trzeba zwiększyć produkcję w innym miejscu i Biden mógłby na całym świecie obniżyć ceny ropy i gazu w ciągu kilku dni, w ciągu tygodnia. Bo nie chodzi o nowe odwierty, tylko on zablokował urządzenia, które już pompowały ropę i gaz. Na ziemiach federalnych były licencje wydane różnym firmom, oni tam poustawiali swoje urządzenia, wystarczy kraniki odkręcić. I on na to nie zezwala. Po złości je zamknął, po Trumpie, a teraz w obliczu wojny i horrendalnych cen, Ameryka nie widziała takich cen na ropę i na benzynę, na benzynę i na gaz, jakie są teraz. No i Biden mógłby globalnie obniżyć ceny tych surowców, gdyby tylko uruchomił amerykańską produkcję. Pytają go więc wszyscy już z lewa i z prawa, czemu tego nie robi.
Tak samo jak chyba nie odblokował budowy tego rurociągu, który z Kanady, złoża kanadyjskie tak. Miał połączyć z amerykańskim konsumentem.
Ale to jest prawie gotowe. I to pomijam miejsca pracy, które stracili budowniczowie tego ropociągu. To był też akt wrogi gospodarczo wobec, w cudzysłów, bratniej Kanady. Ameryka z Kanadą współpracowała zawsze. Kanadyjczycy nie mieli gdzie tej ropy swojej pchać, tylko pchali ją z północy wprost na południe do portu w Houston w Teksasie. Ogromny port i stamtąd jest wyjście na morza i do Europy można do Polski wysłać kanadyjską ropę czy gaz. I Biden po złości, odwracam wszystko, co zrobił Trump. Trump to odblokował, prawie zbudował. No to teraz ja zamknę. Zabieram licencję, nie zezwalam. No czemu nie odblokuje tego, co się wstydzi teraz wycofać ze swoich poprzednich decyzji? Ma doskonałą okazję w postaci wojny, która kasuje przeróżne rzeczy, które były wcześniej. Mógłby teraz powiedzieć, dobra, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, teraz mamy nową sytuację, odblokowuje te wszystkie wydobycia i te rury i niech Kanada pompuje do Houston, a z Houston niech płynie do Warszawy poprzez gazoport nasz. Nie robi tego. Więc z jednej strony zaangażował się po stronie Ukrainy, i obciążył Amerykę różnymi kosztami tego zaangażowania i nie umie Amerykanom wytłumaczyć, czemu my walczymy na Ukrainie właściwie. Gdzie tam jest interes amerykański? A z drugiej strony nie ulży w tych obciążeniach, chociażby mógł.
Ale trzeba powiedzieć, że zarówno Kongres Amerykański, jak i prezydent Stanów Zjednoczonych stają po stronie Ukrainy i przyznają $13,5 miliarda na pomoc Ukrainie, pomoc w sprzęcie wojskowym, pomoc humanitarna, może w przyszłości pomoc w odbudowie. Jest Biden stał się takim silnym człowiekiem NATO, a zanosiło się, że takim nie będzie.
Wiesz co, nie ciągnij mnie za język w tę stronę, w kierunku silny człowiek NATO. To jest nadal śpiący Joe. Wykonał, i ja to potrafię powiedzieć i docenić, wykonała jego ekipa jego rękami, nie wiem, czy on tam w ogóle coś rozumie sam. Wykonał kilka bardzo dobrych ruchów z punktu widzenia Polski. Bo ja jestem pesymistą i uważam, że jak się rozpędzi Putin, to wjedzie tutaj do nas. I w związku z tym chciałbym, żeby go odepchnąć na Ukrainie i żeby mu tak kota pogonić, żeby już więcej nie próbował do końca swojego życia, a dużo mu nie zostało. Natomiast nie uważam, żeby Biden to była silna ekipa. Tam jest cała masa podejrzanych różnych miękkich postaci i nieciekawych.
Na przykład...
No na przykład ten dobrze wyglądający na oko, ludziom się podoba, minister wojny amerykański, czyli Austin, taki wielki, były generał, murzyn, wysoki, ogromny, o groźnej twarzy, nawet jak się uśmiecha, to ma twarz groźną. No to nam się podoba ktoś taki, bo jakby była panienka w małych bucikach, a u Putina są ci generałowie, którzy mają UFO na głowie, takie wielkie czapki, no to zawsze my głupio wyglądamy, jak mamy normalnego gościa w ministerstwie, a oni mają tych zakapiorów swoich w Rosji. No tym razem po stronie amerykańskiej jest bardzo postawny, wielki mężczyzna. Z tym, że on jest jednocześnie miękki i straszliwie jest podejrzany, bo tak, był generałem, przeszedł na szybką emeryturę i poszedł natychmiast do zbrojeniówki za jakiegoś eksperta, machera, załatwiał kontrakty rządowe na sprzedaż broni w prywatnych firmach. W firmie lobbingowej pracował i jest taki przepis w Ameryce, że zanim się wróci do pracy po stronie rządowej, czyli byłeś generałem, przeszedłeś w stan spoczynku i zajmowałeś się prywatnym biznesem zbrojeniowym, wolno, ale zanim, jeżeli w ogóle wrócisz do rządu, czyli obejmiesz stanowisko ministra wojny, to musi upłynąć ileś lat. I teraz na życzenie Bidena Kongres skrócił ten czas po to, żeby Austin mógł objąć swój urząd przed czasem, przed upływem tej karencji. To się musiało w Kongresie się musiało głosowanie odbywać. No i taki facet, który przed chwilą lobbował na rzecz kontraktów rządowych, dużej sprzedaży broni przez prywatne firmy. Teraz jest ministrem, który robi zamówienia rządowe na broń. I za jego czasów zdarzył się przecież Afganistan, czyli porzucenie miliardów dolarów w dobrym, nowiutkim sprzęcie wojskowym. Nie zadbał Austin razem z Bidenem o to, żeby część tego sprzętu z Afganistanu zabrać do Ameryki. No to może się w podejrzliwej głowie dziennikarza zrodzić takie pytanie, czy to nie było jakoś celowe zaniechanie. Bo gdyby ta broń wróciła do Ameryki, to nie trzeba było robić nowych zamówień. A jak ona została w Afganistanie i tam się straciła i zmarnowała, a no to teraz trzeba kupić nową broń z prywatnych firm. Więc postać tego Austina jest podejrzana. On gra na dużą sprzedaż broni przez całą swoją karierę. No to akurat tak w jego życiu się zdarzyło. Ja nie twierdzę na 100%, że wszystko, co robi, to jest cyniczne i celowe. No ale od tego są urzędy antykorupcyjne, żeby być, i dziennikarze też, żeby być podejrzliwymi w takiej sytuacji, gdy zachodzi okoliczność dziwaczna. No facet się zajmuje, z jego pozycji patrząc, to dobrze, że jest wojna, bo można więcej sprzętu upchnąć. To niestety źle wygląda i on się z tego nigdy nie wytłumaczył. Więc tak, no ma dobry wygląd i groźny jest, ale jednocześnie jest jakiś taki miękki w zachowaniach. Nie, to nie jest zdecydowany generał. Więc to nie jest ta osoba, która Bidena popchnęła do radykalnych i zdecydowanych ruchów.
Ale ktoś Bidena do takich ruchów popchnął. Prezydent Biden będzie w Warszawie 25, czyli w najbliższy piątek, jeśli się nie mylę. Nie tylko.
A propos piątku. Dzisiaj papież Franciszek miał wreszcie ex cathedra i tam mocą swojego urzędu, niezależnie od tego, czy lubimy tego papieża, czy nie, uważamy, że jest święty, czy wprost przeciwnie, to ma swoją moc, w kościele tak to działa. Miał zawierzyć Rosję Najświętszej Marii Pannie, tak jak w Fatimie Maryja o to prosiła, żeby to zrobić.
25.
I najpierw miało być dzisiaj, a będzie 25, więc te dwie daty się zbiegają. Nie wiem, czemu została przesunięta ta data. Czemu Franciszek nie zrobił tego dzisiaj, tylko przesunął to na piątek. Oby się stało. Bo to jest taki warunek, żeby się świat nie skończył tragicznie, to Maryja mówiła, trzeba zawierzyć Rosję Matce Bożej, i nie zrobił tego Jan Paweł II, nie zrobił tego Benedykt XVI, nieznane mi są do końca powody, czemu to się wtedy... Jan Paweł II chciał bardzo pojechać do Rosji, może chciał to zrobić w Rosji i jego pomyłką było to, że nie zrobił tego na odległość, no więc niechby Franciszek to zrobił, no to czyli w piątek dwa ważne wydarzenia, z punktu widzenia katolików to jest kluczowe wydarzenie do zakończenia wojny na Ukrainie, do pokonania z tego złego, co w Rosji jest. To jest to oficjalne zawierzenie przez papieża. A Biden? Nie wiemy, z czym przyjeżdża. To też mnie niepokoi, że po prostu przyjeżdża do Warszawy. Chciałoby się, żebyśmy już wiedzieli, no nie wiem, że przywozi nam F-16 i my wtedy możemy Ukraińcom przerzucić migi. Żeby jakiś konkrecik bym chciał już dzisiaj znać.
No, to widzisz, jaki jesteś niecierpliwy. W gorącej wodzie kąpany. A powiedz, jak rozmawiasz, już nie oglądasz telewizji Fox, tylko rozmawiasz z sąsiadami, tak? A po prostu w sklepie rozmowa, czy w twoim ulubionym barze, do którego...
Barze moim.
No, to co? To co mówi twój przyjaciel zza ściany?
No to już trochę powiedziałem na początku. Oni pytają, to są ludzie ze wsi. I oni pytają, po co nam ta wojna? Gdzie jest Ukraina? Niepokoją się. Jak ja leciałem do Polski, pytali, czy to jest blisko. Ja mówię, to jest radykalnie blisko. No i tam próbowałem im pokazać, że to tak jak stąd do Las Vegas. To oni mówią, o cholera, to rzeczywiście bardzo blisko. Więc im nikt nie wytłumaczył, po co Ameryce jest ta wojna. Czemu Ameryka się angażuje? Oni rozumieją, czemu się Polska angażuje. Bo ja im wytłumaczyłem. Natomiast ich własna władza im nie wytłumaczyła, czemu Ameryka się angażuje. No, jest trochę misjonarzy baptystycznych. Nie wiem, czy to słowo misjonarz pasuje. No, takich, którzy próbują zakładać kościoły baptystyczne, gdyż na Ukrainie i moi sąsiedzi bezpośredni znają takie osoby, bo wysyłali pieniądze przez całe lata na Ukrainę, żeby tam zbudować jakąś religię po tym, jak za czasów sowieckich nastąpił ogólny zanik zainteresowania religijnością. No to oni w tym kontekście rozpoznają Ukrainę jako jeden z krajów misyjnych, któremu potrzeba więcej pastorów, kościołów, księży i tak dalej. A o samej wojnie są zaniepokojeni, że ze względu na słabiznę ogólnie obecnej władzy, taki porównywalny brak stanowczości. No za Trumpa była zdecydowana stanowczość władzy amerykańskiej i potęga amerykańska promieniowała na świat. A teraz mają takie wrażenie, że osłabliśmy. Osłabliśmy gospodarczo z powodu 2 lat pandemii. Chińczycy się szaro gęszą wszędzie. Popierają Putina, to tyle oni wiedzą, że Chińczyk nie powiedział, że to jest niedobre, że ktoś najechał drugiego kogoś. Więc są zaniepokojeni stanem Ameryki, że ona traci prymat na świecie, a skoro prymat Ameryki na świecie zniknie, to zniknie prymat wartości chrześcijańskich, takich ogólnoludzkich, że nie kradnij, nie zabijaj, nie morduj, a jeżeli kogoś stawiasz przed sądem, to musisz mu winę udowodnić, a nie wsadzić go do więzienia tak po prostu. Więc ci moi sąsiedzi obawiają się, że te wartości stracą prymat na kuli ziemskiej, i pojawi się taka ogólne bezchołowie autorytarne, że wygrają ci źli, którzy będą nas traktować jak niewolników wszystkich.
No to powinni rozumieć, o co jest ta wojna.
No nie, bo to bardzo daleka paralela, że w jakimś odległym kraju na końcu świata, o którym słyszę pierwszy czy drugi raz w życiu, bardzo daleko od Ameryki, rozgrywa się bój o losy świata, to nie mieli takiego poczucia na temat Iraku, nie mieli takiego poczucia na temat Afganistanu, a jeżeli mieli przez chwilę, to potem to wszystko zanika powoli. Ludzie się przekonali, że Afganistan nie był dobrą wojną dla Ameryki. I wojna w Iraku, okazało się, że tam nie było żadnej broni, o której nam wcześniej mówili, i nasi chłopcy ginęli właściwie nie... Kiedy jechali, to myśleliśmy, że jadą po to, żeby uratować świat. A kiedy wracali w trumnach, to już wiedzieliśmy, że pojechali po nic. No i teraz jak słyszą o kolejnej wojnie, to się trochę człowiek zużywa. Że za trzecim razem ci mówią to samo, że to jest znowu dobra wojna. Amerykanie trochę już psychicznie są zmęczeni tymi dwiema poprzednimi, Irakiem i Afganistanem. I nie mają takiego mocnego poczucia, że na Ukrainie trzeba.
Ponieważ jest to studio Dziki Zachód, to przyzwyczailiśmy słuchaczy, że w którymś momencie Wojciech Cejrowski zapowiada piosenkę.
O, jak dobrze. Mam taką fajną. Swing Town to znaczy, że no, coś jak ogon ryby. A raz w lewo, raz w prawo, nie wiesz, w którą stronę machnie.
Studio Dziki Zachód.
W dzikim studio Wojciech Cejrowski, ale na chwilę połączymy się z Brukselą, żeby posłuchać, co mówi minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau.
Sankcje te personalne, ale także te i tu dyskusja jest dość istotna, dotycząca pochodzących z Rosji węglowodorów i zdajemy sobie sprawę coraz bardziej z tego, że największe zyski Rosja czerpie z nie z gazu, tylko z ropy. I pojawił się taki argument bardzo ciekawy, który podnosił wysoki reprezentant, wysoki przedstawiciel Józef Borrell, wskazując, że paradoks polega na tym, że my nakładamy z jednej strony sankcje, a z drugiej one są neutralizowane przez to, że cena ropy idzie radykalnie, radykalnie do góry i Rosjanie mimo sankcji uzyskują więcej niż w okresie poprzednim środków finansowych. Nawet tam były takie wyliczenia, jaka to jest część, bodajże 1/3 tych zamrożonych środków rosyjskich. Więc rzeczywiście to była bardzo ciekawa uwaga, która prowadziła do takiej dość burzliwej dyskusji. I to wskazuje na to, jak bardzo kontrowersyjne są kwestie sankcji, jak trudno osiągnąć jedność. Wszyscy chcą osiągnąć jedność tutaj, ale jest to dosyć trudne obecnie. To, co myślę, że jest godne odnotowania, to jest taka polska inicjatywa, żeby z sankcjami objąć, i o to się bardzo staramy, 13 podmiotów kompleksu przemysłowo-wojskowego w Rosji, który pracuje bezpośrednio dla tych oddziałów rosyjskich, które są aktywne teraz zbrojnie w Ukrainie. I to rzeczywiście by miało wymiar i gospodarczy, ale także oczywiście polityczny i ze wszech miar moralny.
A jest szansa na to?
No, ten proces zawsze polega na tym, że ktoś musi zgłosić taki wniosek. No trudno, szczerze mówiąc, z tym polemizować, zasadnością takiego polskiego stanowiska.
To była konferencja prasowa profesora Zbigniewa Rała, której przysłuchiwał się też Wojciech Cejrowski. Widzi i słyszy, jak skomplikowane są sprawy tego świata, że z jednej strony nakładamy sankcje, z drugiej strony cena ropy rośnie, więc Rosja tych sankcji nie odczuwa. Co zrobić, jak to wszystko rozgryźć? No, nad tym zastanawiają się tęgie głowy w Unii Europejskiej. No.
Trochę mnie poratował profesor, bo już się spodziewałem, że Gazeta Wyborcza wysnuje z naszej rozmowy wcześniejszej jakieś złe wnioski, że ja popieram wzrost cen ropy, bo Putin więcej zarabia. On to sam zauważył, że tylko nie wspomniał tej drugiej części. Nie wiem, czy oni się nie orientują, że ekipa Bidena, Stany Zjednoczone, gdyby uruchomiły całą tę produkcję, która była za Trumpa, to ceny by zaraz spadły. I Putin by mniej zarabiał wtedy, gdyby te ceny spadły, a ludzie nie musieliby kupować od Putina, czyli mogliby od niego kupować jeszcze mniej, bo kupowaliby z innych źródeł. No, z amerykańskich i kanadyjskich. To tu akurat jest dosyć proste rozwiązanie i w cudzysłowie z dnia na dzień. No, w ciągu tygodnia można by odkręcić te kurki, bo to są istniejące instalacje, tylko zostały unieruchomione. To tyle komentarza na ten temat mojego.
To może może ktoś usłyszy i te kurki zostaną odkręcone nie tylko...
To by trzeba Bidenowi podpowiedzieć. On zakręcił te kurki.
Widzisz, ty jesteś w Warszawie, prezydent Biden będzie w Warszawie. Może dojdzie przypadkowo na którymś ze skrzyżowań warszawskich do spotkania Wojciecha Cejrowskiego z Joe Bidenem.
Nie wciągaj mnie, bo...
Bo wybuchnę.
Nie, chodzi o to, że wybuchnę, tylko będę musiał coś powiedzieć o Bidenie nieprzyjemnego, a teraz nam nie zależy na tym, żeby o Bidenie opowiadać nieprzyjemne rzeczy, tylko wciągnijmy go na dobre wody. To teraz a propos tych sankcji, które są nieskuteczne. W Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych po zajęciu majątków oligarchom pojawiły się takie głosy, że przeczymy wieloletnim naszym działaniom. Otóż Brytyjczycy i Amerykanie wciągali tych oligarchów do Londynu i do Stanów Zjednoczonych, podobnie jak wcześniej tych królów i książąt saudyjskich, żeby oni właśnie kupowali sobie jachty, żeby kupowali pałace, żeby zobaczyli, jak żyje normalny świat i żeby się może po jakimś czasie trochę ucywilizowali i przestali być bandytami po stronie KGB-owca Putina, tylko żeby zajęli się robieniem rzeczywiście interesów, ale zdrowych. I sprzedawaliśmy im pałace w Londynie legalnie, za legalne pieniądze i nie śmierdziały nam wtedy ich pieniądze, a teraz nagle konfiskujemy pałace. To jest dla kogoś wychowanego na wolnym rynku, to jest trudne. Bo gdybyśmy skonfiskowali majątek, bezpośrednio majątek mordercy międzynarodowego, no to nie mamy wątpliwości, bo irański majątek został skonfiskowany, konta irańskie były zamrożone, dopiero Obama je odmroził, przez wiele lat czy dziesięcioleci były zamrożone, ze względu na bandytyzm czyjś. Natomiast u tych oligarchów, którzy po prostu robią duże pieniądze na ropie w oligarchicznym systemie, trudno jest wskazać, że osobiście ten facet, który ma drużynę piłkarską, że on samodzielnie jest bandytą i odpowiada za to, co na Ukrainie. No i Brytyjczycy mają, niektórzy przynajmniej, z tym problem. Skonfiskowaliśmy majątki tym ludziom, a wcześniej myśmy im je sprzedali. No sprzedaliśmy mu jacht i teraz mu zabieramy ten jacht za co? Bez wyroku? Co ten człowiek konkretny zrobił? Bo to nie są sankcje wobec Rosji, tylko co ma to spowodować?
To było zamykanie oczu, bo te wszystkie pieniądze są oczywiście pieniędzmi znaczonymi, które w większości mają swoje źródło w służbach specjalnych rosyjskich. I taki był Związek Radziecki, KGB, taka była Rosja w latach 90., kiedy wyprowadzano majątek z Rosji po to, żeby służyły służbom specjalnym i teraz dopiero po fakcie podejmują rzeczywiście trudną decyzję,
Ale Brytyjczycy i Amerykanie mają moralny problem z tym, że wcześniej uważaliśmy, że w porządku i sprzedawaliśmy, a teraz łamiemy w zasadzie nasze własne zasady i prawa człowieka, bo konfiskujemy komuś majątek, który uznawaliśmy cały czas za legalny. Teraz nagle czegoś się dowiedzieliśmy nowego? Nie.
Nowego
o tych oligarchach.
Nie, nowego dowiedzieliśmy się o Putinie, przynajmniej taka
o
jest...
O Putinie ale o tym facecie od drużyny Chelsea nie dowiedzieliśmy się niczego nowego.
Tylko,
że on był oligarchą, kiedy kupował pałac, wiedzieliśmy i drużynę piłkarską.
Ale jest... przyjacielem naszego wroga jest tylko dzięki niemu tam, gdzie jest, w związku z powyższym
można... Ale ja nie prezentuję swojego stanowiska,
ja to
żeby
rozumiem.
Znowu nie było, że to ja odwróciłem mapę, tylko prezentuję problem, jaki mają Brytyjczycy z tymi konfiskatami, bo oni sobie myślą, to teraz mnie ktoś skonfiskuje majątek, jak ja się będę źle zachowywał, albo będę miał złych przyjaciół.
No to jest na razie to jest chyba zamrożenie majątku, a nie konfiskata, nie wiem, jak jest na Wyspach Brytyjskich, ale wiem, że jest mowa o tym, jak im zabrać ten majątek, żeby ten majątek służył kiedyś w przyszłości odbudowaniu miast ukraińskich i infrastruktury ukraińskiej.
Konfiskata mienia zawsze śmierdzi w wolnym kapitalistycznym świecie, czyli Amerykanom, Brytyjczykom.
Gangsterom konfiskowano mienie, więc trudno.
Na podstawie wyroków sądowych tam o niepłacenie podatków i innych rzeczy. Musiałby się proces jakiś odbyć.
Muszę powiedzieć, że sądy mają Rosjanie w Londynie bardzo dobrze obcykane, że tak się kolokwialnie wyrażę. Największe kancelarie prawne pracowały na rzecz oligarchów rosyjskich i na rzecz Kremla, więc to jest jeszcze bardziej, bo to są lata, to jest 30 lat funkcjonowania w takim systemie, w którym to było wszystko akceptowane. No, Niemcy akceptowali Londyn, Anglicy akceptowali, wszyscy się cieszyli.
Tak?
Salony były otwarte, zadowoleni.
Wszyscy mają brudne rączki. Wszyscy mają brudne rączki. Do najlepszych szkół przyjmowali.
I są w tych szkołach nadal.
No właśnie, to teraz wyrzucamy.
No właśnie,
bo nam się nie podoba. Czesne nam się nie podoba, czyli konfiskujemy czesne, które zapłacił oligarcha, albo sam Putin nawet zapłacił czesne za jakieś swoje dzieci.
Ale to za chwilę będzie kolejny kłopot z Chińczykami, którzy płacą za uniwersytety amerykańskie czy kanadyjskie.
Tak jak mówiłem w sprawie Rosji, że nie należy z nimi, z punktu widzenia Polski, mówię wyłącznie o Polsce, Polska nie powinna nigdy w życiu żadnych interesów robić z Rosją, bo to jest niebezpieczne i szkodliwe. Ostatecznie skutecznie, o czym się teraz przekonujemy. Tak samo z Chińczykami. Polska nie powinna robić żadnych interesów, a kiedy mieliśmy audycje początkowe w pandemii, mówiłem, że z Chińczykami należy zakończyć wszelkie interesy. Nie da się z dnia na dzień, bo nie robimy własnej aspiryny, ale to jest niebezpieczny handel z bandytą i w związku z tym nie należy z krwawym bandytą handlować. I obudzimy się z Chińczykami w takiej samej trudnej sytuacji, jak teraz jesteśmy z Ruskimi, że no, braliśmy od nich pieniądze, robiliśmy interesy i teraz cholera, głupio wyglądamy.
W trudniejszej sytuacji, bo jak oglądałem kiedyś defiladę chińską, to oni mają tam wiele tych rakiet i wielu żołnierzy. Defilada trwała, nie wiem, 4 godziny, 5 godzin jechało wojsko za wojskiem, wojsko za wojskiem.
Przerażająca defilada.
A, widziałeś.
Widziałem. To teraz coś jeszcze, dobrych wiadomości mam trochę i z Polski i okolic.
Nie wierzę.
No mówię ci. No proszę, proszę. 20 tysięcy ochotników z 52 krajów chce wstąpić do Legii Międzynarodowej. Kiedyś była Legia Cudzoziemska Francuska, teraz istnieje coś takiego jak Legia Międzynarodowa. Ja uważam, że takie rzeczy powinniśmy wspierać i oficjalnie. Czyli na przykład, jak to można wspierać? Państwa typu Polska karały swoich obywateli za wstąpienie do obcego wojska, do Legii Cudzoziemskiej Francuskiej. Były kary. Można było czapę dostać albo wieloletnie więzienie. W sytuacji, którą mamy, jeżeli mamy 20 tysięcy ochotników z 52 krajów i oni chcą wstąpić do Legii Międzynarodowej, a ta Legia Międzynarodowa chce ruszyć na Ukrainę do pomocy na froncie, to taki drobny ruch moglibyśmy zrobić i powiedzieć, że jak chcesz się zapisać na własne ryzyko, jesteś młody chłopak, chcesz wstąpić do Legii Międzynarodowej, Polska cię za to nie będzie karać. Unia Europejska cię za to nie będzie karać, chociaż jest to organizacja wojskowa i międzynarodowa i jedziesz na jakiś obcy front. No to takie rzeczy można by robić z dnia na dzień. A dobre informacje z Polski mam takie. Premier Morawiecki zapowiada wzmocnienie produkcji w Polsce rakiet przeciwlotniczych Piorun. One okazały się piorunująco dobre, te rakiety, tak twierdzą żołnierze z frontu. Bardzo dobra broń, to ta decyzja o wzmocnieniu produkcji powinna być z dnia na dzień. Ja bym chciał premiera zobaczyć we fabryce i że natychmiast przestawiamy jakieś maszyny w kąt i wstawiamy inne i produkujemy tego dzisiaj więcej, a nie że kiedyś. Od września uczniowie starszych klas będą uczyć się obsługi broni, udzielania pierwszej pomocy i zachowania w razie alarmu wojennego. Pytam, czemu od września? Czemu nie natychmiast? Czemu tylko starszych klas i co z dorosłymi? Więc ja postuluję teraz, szybciej, nie od września, więc to jest dobra wiadomość, że od września uczniowie starszych klas, że wróci PO, ale za wolno dla mnie.
I uważaj, właśnie, na słowa.
I teraz uwaga.
Dobra wiadomość, że wróci PO, powiedział Wojciech Cejrowski.
Znaczy szkolenie ze strzelania. I teraz uwaga, statystyki z Rosji bardzo złe. 86% Rosjan popiera inwazję na inne kraje ogólnie, że Rosja ma zajmować terytoria. 75% Rosjan nie ma nic przeciwko temu, aby następny atak był na Polskę i w dodatku nuklearny. Nawet jeżeli te badania są w którąkolwiek stronę przesadzone, to z faktu, że tam nie ma 0% Rosjan, tylko że w ogóle istnieje jakikolwiek procent poparcia Rosjan w takim kierunku, że następny atak ma być na Polskę i może być nuklearny, im to nie przeszkadza. Z tego faktu powinny wynikać następujące konsekwencje. Prezydent Warszawy, Gdańska, wszystkich innych miast na swoim poziomie, wojewodowie oraz pan premier natychmiast powinni się zająć schronami. One gdzieś są, ale przeszły w ręce prywatne, powinny być teraz wszystkie oznakowane, otworzone, przewietrzone, czyszczone, odnawiane, uzupełnione o odpowiednie zapasy, filtry powinny być wymienione. Ja bym chciał wiedzieć, gdzie jest najbliższy schron. Bo gdzieś jakieś są i nowe powinny być budowane. Inżynierów trzeba rzucić, żeby metro sprawdzili, czy te stropy, które ruskie budowali, czy to są stropy wystarczające, żeby tam się schować, czy są za słabe i się zarwie wszystko. No jeżeli jest wysoki procent Rosjan, którzy nie mają nic przeciwko temu, żeby Polska była następna i nuklearnie, to gdzie są schrony? To jest akcja na dzisiaj. I na niższym szczeblu premier wystarczyłby, żeby powiedział tak, szukajcie wszystkich schronów, proszę wszystkie otworzyć. Potem jakieś wam dam pieniądze. I ostatnia uwaga mam tak. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle prawda, co przeczytałem. To mi Krzysztof Skowroński powie.
Albo
otóż kanclerz Niemiec Podobno powiedział: nie potępiajmy Rosjan, tylko Putin jest odpowiedzialny za istniejącą sytuację, a nie Rosjanie.
Tak powiedział.
Jeżeli on coś takiego powiedział, ja dostaję gęsiej skórki, bo to oznacza, że Eichmanna nie można skazać, bo tylko Hitler odpowiada za zbrodnie. No przecież, no Putin jest głową tego przedsięwzięcia, ale mówienie nie potępiajmy Rosjan, tylko Putin jest odpowiedzialny za istniejącą sytuację, a nie Rosjanie, to jest po pierwsze nieprawda, no a po drugie, co z tymi wszystkimi, którzy tam, nie chcę w radiu brzydkich rzeczy opowiadać, no ale gwałcą, zabijają, co z tymi zbrodniarzami, którzy są w terenie, a nie tylko Putin w swoim bunkrze? No i to kanclerz Niemiec powiedział przerażające słowa. W zasadzie nie zaskakują mnie, no bo Niemcy mieli też takie podejście po II wojnie światowej, że tylko Hitler odpowiadał, tam no jeszcze paru skazali, no ale potem wyciszmy sprawę.
Prawo. Takie było prawo, powtarzali Eichmann i inni zbrodniarze. Zbrodniarze wojenni, to co jest jeszcze daleką, wydaje się, perspektywą tej wojny, są braki żywności. Ty obserwujesz sytuację, tak, w Ameryce Południowej. Ma jakieś znaczenie wojna na Ukrainie na to, co się zbierze w przyszłości w Brazylii i w Argentynie?
Tak, to jest groźna sprawa. Otóż jak się Apokalipsę czyta, jest czterech jeźdźców Apokalipsy. Najpierw przychodzi zaraza, po zarazie przychodzi wojna. W wyniku tego, co zaraza zrobiła ze światem, przychodzi wojna. I mamy, zaraza była, teraz jest wojna. Po wojnie co się pojawia? Głód się pojawia. Trzeci jeździec Apokalipsy. No bo pola nieobsiane, albo pola zniszczone, albo nie ma komu orać, albo do traktora nie ma ropy, albo traktor mi rozwaliło. W związku z tym się głód pojawia, bo nie ma produkcji rolnej. No i ostatni jeździec Apokalipsy, śmierć w wyniku tych przejazdu tych trzech pierwszych. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że na Ukrainie oraz na terenach przyległych produkowano, nie znam technologii szczegółowej, ale nawozy sztuczne produkuje się tam, gdzie jest ropa i gaz. I teraz Ukraina nie dostarcza nawozów sztucznych do Brazylii. W Brazylii są ogromne latyfundia, co jakiś czas państwo je obserwują, bo wycinają Puszczę Amazońską, żeby założyć kolejne pola soi. Wycięli wszystkie lasy, Brazylijczycy to zrobili w Paragwaju, moim ukochanym, skąd sprowadzam yerbę i naczynia do picia, yerby, i tu właśnie sobie pociągnę. Wykosili brazylijscy przedsiębiorcy. Wydzierżawili ogromne połacie ziemi w Paragwaju. Cały Paragwaj jest obsiany soją. Zrobiłem nawet boso przez świat odcinek pod tytułem Soja. Ta soja wymaga całej masy nawozów i oprysków, których nie ma. Nie dojechały. I Brazylia powiedziała, nie będzie w tym roku soi. A co to znaczy dla nas? Z soi robi się pasze do wysokoprzemysłowej produkcji świń, czyli wieprzowiny, jaj i kur. Te wszystkie ogromne kurniki, biały człowiek nie produkuje na podwórku, tylko produkuje w tych wielkich, w Polsce są też wielkie kurniki i wielkie chlewnie. Zabraknie nagle dosyć paszy, no bo nie wyrosła soja, teraz jeszcze mamy zapasy, zabraknie paszy i co będzie się działo wtedy? Na chwilę potanieje mięso, bo będą wybijane te kury, które miały nieść jajka. Zabrakło paszy, co ja mam z tymi kurami zrobić? Nie wypuszczę ich na pole, tylko je wybiję i sprzedam je na mięso, więc przez chwilę będzie mięso tańsze, ale potem zabraknie mięsa i jajek. I zabraknie świńskiego mięsa. I nie ma pasz dla krów, bo krowy, które mleko produkują na siłę, a nie tylko trawkę jedząc, tylko no, wysokoprzemysłowo, bo dla Europy trzeba na małym terenie, żeby wielka liczba krów na małym terenie coś zjadła i wyprodukowała mleko. Zabraknie pasz sojowych, nie, zabraknie mleka, zabraknie wołowiny, wieprzowiny, no przyjdzie głód. A Chińczycy musieli o tej wojnie na Ukrainie wiedzieć, takie wnioski sobie ja prywatnie wyciągam. Bo skupowali ziarna, skupowali nawozy sztuczne też. No i oni mają zapasy na czas głodu. Natomiast reszta świata żyła w przeświadczeniu, że wszystko po staremu. Żeśmy się, nie, Putin nie wiedzie, przecież nawet myśmy tutaj mówili, były takie, nie, nie, tylko tak straszy, tylko się ustawił pod granicą, nie wiedzie. Chińczycy musieli wiedzieć wcześniej, że wiedzie. No więc czeka nas jakiś rodzaj głodu. I teraz wyprztykamy się z całego jedzenia, bo jest wojna na Ukrainie, tam są nie, może pola są obsiane, ale nie wiemy, czy zbiory będą. W jakim stanie będzie sprzęt? Pola były jesienią obsiane i teraz miało rosnąć. Czy wyrośnie na Ukrainie cokolwiek? Czy będzie jedzenie? A mówimy o tym, że Ukraina odpowiada za 20% produkcji, a to nawozów, a to ziarna. No to dla świata to jest ogromny uszczerbek, 20%. No to i teraz się zrobiło nieoptymistycznie, a chciałem kończyć. O, dobre wiadomości z Polski.
Optymistycznie, że jutro jedziesz do Krakowa i ci, którzy chcą zobaczyć twój występ, zobaczą go. Może to
tak,
będzie...
Gazeta Wyborcza nie chce zobaczyć mojego występu. Jakby zobaczyła, to by się zachwyciła i mi wszystkie sale mi tam dzwonią, straszą ludzi, mówią Cejrowskiemu, pan wynajmuje, to jest przyjaciel Putina. Ludzie się boją i odmawiają mi sal. Znalazłem jedną na Kraków, więc zapraszam sprawdzić sobie tam na bilecikach i innych miejscach albo SMS-a państwo dostaną. No ode mnie. Występ w Krakowie jutro się odbędzie. Znalazłem salę.
Ale nie chcesz powiedzieć, bo to tajna sala.
Nie, z głowy nie pamiętam. Za chwilę wywieszę jakieś ogłoszenie na moich mediach i powiem, w której sali. Bo znalazłem ją przed godziną czy przed dwoma. Musiałem zrobić Radio Wnet na czas.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Słyszymy tak. Się za tydzień. Amen. Studio Dziki Zachód jest Wojciech Cejrowski. Jeszcze przez tydzień jest w Polsce, a potem jedzie do...
Się zobaczymy.
18:59. Wszystkiego dobrego. Piosenkę jedną od Ciebie zabierzemy i będzie po wiadomościach, bo teraz czeka nas debiut. Miłosz Duda się denerwuje, bo za chwilę po raz pierwszy odczyta przygotowane przez Ciebie wiadomości.
Bye.
Studio Dziki Zachód.